Anna Ciesielska, doradca biznesowy, jest naszym gościem. Rozmawiamy o startupach. Czy ty masz za sobą jakiś swój startup, czy tylko zajmujesz się startupami?
Mam, aczkolwiek bardziej może nie startup, tylko podmiot, który tutaj założyliśmy. Na samym początku, jak wróciłam z Warszawy, to zaczęliśmy razem ze wspólnikiem tworzyć komercyjny inkubator przedsiębiorczości, biuro coworkingowe i to rzeczywiście wówczas na olsztyńskim rynku było nowym produktem. Z sukcesem udało nam się go wdrożyć. Mam również doświadczenia z przechodzenia ścieżki ze startupami w rozmowach, w negocjacjach z funduszami, z Bridge Alpha, z aniołami biznesu. Natomiast wszelkie te momenty, kiedy zaczynamy rozmawiać z zewnętrznymi podmiotami, które w nas zainwestują, wiąże się z przekazaniem części udziałów. A co za tym idzie? Przekazaniem części kontroli. Więc ja zawsze w pierwszej linii zachęcam albo finansować projekty z własnego budżetu, friends and fools, tak? Czyli nasi znajomi i głupcy, którzy uwierzą w naszą wizję i za tym idą. Drugi dopiero to jest fundusze unijne, które mają czasem mniejszą dynamikę. Natomiast plus jest taki, że część z nich jest w ogóle bez wkładu własnego, czyli przechodzimy z kartką papieru, zerem na koncie i wszyscy nam wspierają wytworzenie tego startupu. I dopiero w kolejnych etapach nazwałabym te inne źródła finansowania venture'ów, aniołów biznesu, którzy oczekują od nas zysku w określonym tempie za udziały. I od razu w tym miejscu bym się odniosła do tej kwestii funduszy unijnych, bo tak jak pełnię rolę menedżera inkubacji w tym projekcie chyba już piąty rok, a byłam jeszcze w poprzednim, czyli w pilotażu. Jestem w tej chwili w dwóch projektach. Na stałe prowadzę 6 startupów, z którymi pracuję każdego dnia. I od tych ponad 5 lat nie trafiłam jeszcze startupu z naszego uniwersytetu, nad czym bardzo ubolewam, bo uważam, że potencjał mamy bardzo duży i w regionie, i ten, który jest w zespołach na naszym uniwersytecie. Niemniej jednak z nieznanego mi powodu jest jakaś obawa i taki lęk przed wykorzystaniem tego, co mamy bardzo blisko tutaj, na miejscu, w Olsztynie, czy gdzieś w regionie, ale pod ręką.
Ale co, myślisz, że to wynika z jakiegoś lęku, czy jakby te badania naukowe ludziom wystarczają? Bo wiesz, nauka, biznes, znowuż tutaj takie trzeba mieć to interdyscyplinarne podejście i umiejętności. Ktoś jest naukowcem, a nie umie za bardzo tego przekuć w biznes. I może tu jest właśnie ten brak umiejętności, kompetencji do tego, żeby robić właśnie wszystko samemu, a to też trzeba gdzieś wyjść z inicjatywą do innych ludzi, a to nie zawsze jest łatwe.
No nie jest łatwe, natomiast nie jest trudne. I startupy nie budują najczęściej naukowcy, tylko wykonują jakąś część rzeczy w ramach tego zespołu. Bardzo często szefami zespołów w startupach są osoby, które mają cechy menedżerskie i to one prowadzą ten projekt. A jeżeli ktoś pełni rolę taką naukową, to stanowi część zespołu, odpowiedzialna za dany proces, ale nie całość. Więc to jest pierwsze takie rozróżnienie. Ja nie wiem, z czego jest ten problem. Obserwuję to od wielu lat i nie jestem w stanie znaleźć powodu, dlaczego tak trudno jest zrekrutować podmioty z Warmii i Mazur. Dlaczego do ściany wschodniej, która jest w naszym regionie, aplikują startupy z innych miast i oni uważają, że mamy świetnie, że mamy świetne zespoły, że dobrze te projekty funkcjonują. Natomiast nasze startupy mają jakieś takie przekonanie, że gdzieś będzie lepiej, a niekoniecznie tutaj pod ręką. Czasem jest to może po prostu brak takiej pewności siebie, takiej buty, że nawet jeżeli jest to kartka papieru, to spróbuję i pójdę dalej.
No, ja widziałam właśnie fantastyczne startupy. Byłam w październiku zeszłego roku na takiej konferencji dla ludzi z branży kosmicznej i tam było bardzo dużo młodzieży, studentów z Wrocławia, w ogóle z Uniwersytetu Śląskiego i tak dalej, i tak dalej. No, przyjechali z gotowymi projektami jakichś łazików marsjańskich, które stworzyli, dostali właśnie na to zewnętrzne finansowanie, gdzieś tam funkcjonują. I ja byłam zdziwiona, bo ja czegoś takiego faktycznie tutaj u nas nigdy nie widziałam.
Ostatnio miałam okazję rozmawiać z takim kreatywnym zespołem z Olsztyna i oni powiedzieli, że ich taką największą barierą to jest to, że oni nie wiedzą, z kim oni mają tu pracować. Czy my mamy jakiś taki hermetyczny rynek, czy brak takiej wewnętrznej potrzeby, że jeżeli nie wiem, to pójdę się zapytam. Mm-hmm. Pójdę, zapytam się pani w urzędzie, pójdę się zapytam drugiej pani w parku technologicznym, trzeciej pani w jakimś biurze informacji europejskiej, piąta, szósta, dziesiąta pani w końcu nam powie, albo pan oczywiście, bo każdy pełni inne funkcje i niezależnie od płci. W końcu gdzieś się dokopiemy do informacji, kto nam to da, za ile nam to da, kiedy ruszają projekty. I bardziej to jest chęć poszukiwania odpowiedzi na pytanie, albo wiara we własny projekt, albo wiara, może nawet głębiej powinniśmy zejść, czyli wiara we własnego siebie, w umiejętność realizacji tego procesu. Mamy nawet przecież na uczelni naszej Akademię Biznesu.
No tak, od tego można by było zacząć chociażby, nie? I wtedy oni wiedzą, że jest park naukowo-technologiczny, bo urząd to też nam się trochę kojarzy z osobami, które niechętnie nas tam widują, wiesz. Myśmy się też naoglądali trochę tych filmów, gdzieś tam mamy to wdrożone, że jak czegoś nie wiemy, jeżeli chodzi o podatki, to lepiej nie pytać, bo jeszcze coś tam nie zrozumiałem, będą kazali płacić. Czy tak samo z lekarzami? Nie pójdę do lekarza, bo jeszcze coś mi wykryją. Więc takie trochę podejście jeszcze w narodzie funkcjonuje, więc może dlatego. Ale faktycznie ta Akademia Biznesu to może być ten początek, gdzie warto zacząć. Nawet niekoniecznie chyba będąc studentem, można po prostu zadzwonić i dopytać, co dalej zrobić z tym.
Nie wiem, czy na Akademii Biznesu jest ktoś, kto praktycznie pracuje ze startupami. Też myślę, że to jest dobry pomysł i kierunek, aby Akademię Biznesu połączyć z takimi działaniami, bo trzeba wiedzieć jedno, należy jeszcze oddzielić warstwę teorii od warstwy praktyki. I oczywiście fajnie jest rozmawiać o tworzeniu modeli biznesowych z teoretykiem. Zawsze bardzo lubię, bo to jest taki dyskurs się wręcz pojawia i obszar do dyskusji. Natomiast jednak lepiej przepracować ten model stworzony z kimś, kto działa praktycznie na rynku, który ci powie, ale po co to jest właściwie? Fajnie, że będziesz 15 raz przebudowywał technologię i ją badał i robił pod nią projekt, ale to powinno stanowić 20% twojego biznesu, bo 80% to jest to, co ty musisz wykopać na rynku i zdobyć finansowanie na kolejne etapy. Co musisz zarobić, sprzedać, kupić, obsłużyć klienta. I cudowna jest warstwa kreacji w twoim zakresie, w twoim produkcie, natomiast trzeba się zastanowić, gdzie jest waga. Czy my ten projekt finansujemy tylko i wyłącznie z projektów B+R-owy, czyli tych na badania i rozwój, no to rzeczywiście możemy tworzyć i pisać te opracowania i kolejne analizy tworzyć, czy jednak my ten produkt musimy szybko urynkowić, a ta warstwa B+R stanowi jakby zarzewie, zaczątek do innych przyszłych projektów z naciskiem na przyszłych. Mhm. Czyli teraz pracujemy nad rynkiem, nad sprzedażą, nad jakby określeniem, co z tego MVP, tego prototypu możemy urynkowić już teraz, co możemy już szybko zacząć sprzedawać. Często to nie musi być produkt, bo go nie mamy, ale na przykład mamy know-how, możemy doradzać, jak coś robić. I to nie jest tak, że jesteśmy na to jeszcze za młodzi, bo jesteśmy w startupie. Nie. Zawsze możemy znaleźć zakres, z czego już możemy zacząć generować ruch w przedsiębiorstwie. Nie zawsze przychód, czasem dobre partnerstwa i inne z tego typu korzyści.